Książka Rozpieszczony umysł autorstwa Grega Lukianoffa i Jonathana Haidta stanowi diagnozę współczesnego kryzysu kulturowego napędzanego przez trzy tak zwane wielkie nieprawdy. Autorzy argumentują, że promowanie nadmiernego bezpieczeństwa emocjonalnego, bezkrytyczne ufanie własnym odczuciom oraz manichejskie postrzeganie świata jako areny walki dobra ze złem prowadzą do tragicznych skutków społecznych. Te idee, choć często motywowane troską, fundują tak zwaną antropologię deficytu, która systematycznie osłabia naturalną odporność psychiczną jednostek i niszczy zdolność do dialogu. W efekcie, zamiast chronić młode pokolenia, współczesne instytucje edukacyjne i polityczne infantylizują społeczeństwo, tworząc kulturę sejfityzmu i trybalizmu. Lukianoff i Haidt stawiają tezę, że prawdziwa dojrzałość i stabilność psychiczna wymagają porzucenia tych destrukcyjnych dogmatów na rzecz klasycznej mądrości, która uznaje wartość wysiłku, znaczenie krytycznego myślenia oraz konieczność konfrontacji z trudnościami. Artykuł analizuje, jak te błędne idee przeniknęły do struktur akademickich i politycznych, stając się realnym zagrożeniem dla fundamentów demokracji deliberatywnej oraz indywidualnej sprawczości człowieka w XXI wieku. U podstaw analizy leżą trzy wielkie nieprawdy, które muszą spełniać rygorystyczne kryteria. Muszą przeczyć mądrości starożytnej, stać w sprzeczności z wynikami współczesnej psychologii zdrowia psychicznego oraz wyrządzać realną szkodę ludziom. Pierwszą z nich jest nieprawda o kruchości, głosząca, że wszystko, co nas nie zabija, czyni nas słabszymi. Jest to zaprzeczenie mądrości przodków, która uczyła, że dziecko należy przygotować do stawienia czoła wyzwaniom, a nie chronić przed każdą trudnością. Współczesna kultura zdaje się ignorować te lekcje, promując model wychowawczy, który zakłada, że jednostka nie jest zdolna do samodzielnego zmierzenia się z życiem. Nieprawda o uzasadnieniu emocjonalnym, twierdząca, że emocje są niepodważalną prawdą o świecie, przeczy duchowi klasycznej filozofii, który przypomina, że to rozum, a nie chwilowe uczucia, powinien być sternikiem ludzkiego losu. Wreszcie nieprawda o nas kontra nich, czyli manichejskie przekonanie, że świat to nieustanna walka absolutnego dobra ze złem, zaprzecza humanistycznemu ujęciu człowieka jako istoty złożonej. Aleksander Sołżenicyn pisał wszak, że linia podziału między dobrem a złem przecina serce każdego człowieka, co stanowi odtrutkę na współczesne tendencje do demonizowania oponentów. Drugim kryterium wielkiej nieprawdy jest jej sprzeczność z tym, co o ludzkim umyśle mówi nam współczesna psychologia zdrowia psychicznego. Kruchość, rozumiana jako unikanie trudności, stoi w jaskrawej opozycji do koncepcji antykruchości Nassima Taleba, zgodnie z którą systemy złożone, w tym ludzka psychika, potrzebują stresorów, by się adaptować i wzmacniać. Badania nad posttraumatycznym wzrostem pokazują dobitnie, że przezwyciężone trudności nie tylko nie niszczą jednostki, ale często stanowią główne źródło jej późniejszej odporności oraz głębokiego poczucia sensu życia. Wychowując dzieci bez bólu, odbieramy im odporność, czyniąc je bezbronnymi wobec nieuchronnych turbulencji dorosłości. Uzasadnienie emocjonalne, czyli traktowanie subiektywnych odczuć jako obiektywnych faktów, zostało wielokrotnie podważone przez terapię poznawczo-behawioralną Aarona Becka. Ta metoda uczy rozpoznawania zniekształceń poznawczych, takich jak katastrofizacja czy myślenie dychotomiczne, które prowadzą do stanów depresyjnych i lękowych. Ucząc młodzież, że jeśli coś czujesz, to musi być prawda, hodujemy pokolenie udręczonych interpretatorów rzeczywistości, którzy tracą zdolność do racjonalnej oceny sytuacji. Trzecia nieprawda, oparta na trybalizmie i moralnym manicheizmie, jest z kolei sprzeczna z badaniami nad współpracą społeczną, które wskazują na naszą ewolucyjną zdolność do empatii i budowania konsensusu ponad podziałami. Trzecim i najbardziej namacalnym kryterium jest fakt, że każda z tych idei prowadzi do realnej i wielowymiarowej krzywdy. Nieprawda o kruchości tworzy kulturę sejfityzmu, czyli logikę nadmiernego bezpieczeństwa emocjonalnego, która chroni przed trudnościami zamiast uczyć radzenia sobie z nimi. Młodzi dorośli wychowani w tym duchu stają się mniej odporni, bardziej lękliwi i częściej cierpią na zaburzenia psychiczne, gdyż każdy dyskomfort interpretują w kategoriach traumy. Gdy każde trudne doświadczenie staje się powodem do roszczenia, pojawia się społeczna niezdolność do życia w rzeczywistości, która z natury swojej jest nieprzewidywalna i często wymagająca. Nieprawda o emocjach jako prawdzie absolutnej niszczy z kolei zdolność do refleksji, dystansu oraz brania odpowiedzialności za własne interpretacje zdarzeń. Gdy emocja staje się orężem, a subiektywne cierpienie jest argumentem ostatecznym, dialog zanika, ustępując miejsca dyktatowi najbardziej urażonych jednostek. Ludzie zaczynają poruszać się w przestrzeni publicznej z ogromną ostrożnością, nie z autentycznej empatii, lecz z paraliżującego strachu przed oskarżeniem o mikroagresję. Znika możliwość konstruktywnej niezgody, ironii czy głębokiej dyskusji, ponieważ każdy gest lub słowo może zostać uznane za akt przemocy symbolicznej, co tylko potęguje ogólnospołeczny niepokój. Trzecia wielka nieprawda, głosząca, że życie to nieustanna wojna między dobrymi i złymi ludźmi, stanowi fundament współczesnego trybalizmu, który paraliżuje zdolność do empatii. To myślenie plemienne nakazuje nam demonizować każdego, kto nie podziela naszych wartości. Klasyczne eksperymenty Muzaffera Sherifa czy Henry'ego Tajfela dowiodły, że ludzie wykazują niemal instynktowną skłonność do tworzenia grup typu my i oni. Niemniej jednak te same badania wskazują, że trybalizm można skutecznie łagodzić, o ile stworzy się warunki do współpracy nad wspólnymi celami. Współczesna polityka tożsamości, akcentująca nieprzekraczalny konflikt między grupami, zdaje się jednak ignorować te kojące mechanizmy, wzmacniając procesy polaryzacji społecznej. Zamiast budować mosty, taka narracja utrudnia tworzenie wspólnoty politycznej, zastępując dialog ideologicznym okopem. Warto w tym miejscu przywołać postać Martina Luthera Kinga Juniora, który apelował, by oceniać człowieka nie po kolorze skóry, lecz po treści jego charakteru. Dzisiejsze społeczeństwa, ulegające wizji świata jako areny walki ze złem wcielonym w konkretne grupy, skazują się na niekończącą się spiralę wrogości. Prowadzi to nieuchronnie do delegitymizacji instytucji demokratycznych, które do sprawnego funkcjonowania wymagają minimum wzajemnego zaufania oraz uznania przeciwnika za prawowitego uczestnika debaty. Wszystkie trzy wielkie nieprawdy łączy wspólny, paradoksalny mianownik o naturze psychologicznej. Każda z nich jest wynikiem dobrych intencji, jednak mechanizm ukryty za tymi intencjami prowadzi do efektów dramatycznie odbiegających od zamierzonych. Kultura nadmiernej ochrony sprawia, że młodzi ludzie stają się coraz bardziej podatni na stres, tracąc naturalną zdolność do adaptacji w trudnych warunkach. Z kolei kultura emocjonalnego uzasadnienia prowadzi do inflacji roszczeń, gdzie subiektywne poczucie krzywdy staje się argumentem ostatecznym, zamykającym jakąkolwiek dyskusję. Ostatecznie kultura plemiennego podziału generuje konflikty, które niszczą tkankę społeczną, uniemożliwiając dostrzeżenie złożoności natury ludzkiej i wspólnych interesów. Największym niebezpieczeństwem nie jest zła intencja, lecz zła idea, która uchodzi za dobro, pisał Leszek Kołakowski, trafnie diagnozując paradoks nowoczesnych utopii. W tym świetle diagnoza postawiona przez Grega Lukianoffa i Jonathana Haidta jawi się jako poważne ostrzeżenie przed tym, co możemy nazwać pedagogiką nieodporności. Jeśli młode pokolenia wychowywane są w przekonaniu o własnej kruchości, a ich emocje uznaje się za nieomylny kompas, świat staje się miejscem przerażającym. Tak ukształtowani ludzie nie są przygotowani na życie w pluralistycznym społeczeństwie, w którym konfrontacja z odmiennym zdaniem i ryzyko porażki są elementami nieuniknionymi. W epoce późnej nowoczesności, którą Zygmunt Bauman tak trafnie ochrzcił mianem płynnej nowoczesności, dominującym doświadczeniem staje się dojmująca niepewność oraz bolesna fragmentaryczność tożsamości. Wielkie nieprawdy jawią się tutaj jako symptom głębszego kryzysu cywilizacyjnego, w którym dawne formy wspólnotowości uległy erozji, a nowe struktury nie zdołały jeszcze wykształcić mechanizmów odpornościowych. Greg Lukianoff i Jonathan Haidt diagnozują zjawisko znacznie szersze niż tylko kryzys edukacyjny czy psychologiczny. To fundamentalne pęknięcie w tkance politycznej i kulturowej współczesnego Zachodu. Jeśli ich diagnoza jest słuszna, społeczeństwa internalizujące te szkodliwe narracje skazują się na postępujący paraliż zdolności do jakiegokolwiek wspólnego działania na rzecz dobra wspólnego. Alexis de Tocqueville już w XIX wieku przestrzegał, że demokracja może zwiędnąć nie pod butem tyrana, lecz przez nadmierny indywidualizm i zanik zaufania społecznego, które wielkie nieprawdy systematycznie podkopują. W wymiarze filozoficznym ratunkiem jest powrót do tradycji, w której rozum i cnota stanowią narzędzia panowania nad chaosem emocji, zgodnie z maksymą Marka Aureliusza, że szczęście zależy od jakości naszych myśli. W sferze politycznej natomiast musimy bronić pluralizmu i zdolności do prowadzenia sporów bez uciekania się do demonizacji oponenta, pamiętając o słowach Martina Luthera Kinga Juniora, że ciemności nie da się rozproszyć ciemnością. Walka z wielkimi nieprawdami nie jest zatem jedynie lokalną reformą systemu edukacji, lecz wielkim zadaniem cywilizacyjnym, wymagającym przywrócenia równowagi między ochroną a wymaganiem. Musimy na nowo odnaleźć złoty środek między emocją a rozumem oraz między tożsamością grupową a naszym wspólnym, uniwersalnym człowieczeństwem, które wykracza poza doraźne podziały. Bez tej odnowy społeczeństwa liberalne będą dalej dryfować ku coraz większej polaryzacji, aż ostatecznie utracą zdolność do obrony wartości, na których zostały zbudowane. To też przywrócenie wiary w ludzką sprawczość i odporność staje się dziś imperatywem dla każdego, komu bliska jest idea wolnego i rozumnego społeczeństwa. Czy w pogoni za absolutnym komfortem emocjonalnym nie staliśmy się więźniami własnej kruchości? Prawdziwa odporność nie rodzi się w sterylnych przestrzeniach bezpiecznych, lecz w ogniu codziennych wyzwań i trudnych sporów. Być może najwyższym aktem odwagi w naszych czasach jest po prostu zgoda na to, by świat pozostał nieprzewidywalny, a my gotowi na zderzenie z nim.